środku dnia.
A ten temat pojawia się między innymi dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, ale jak wspomniałem kilka chwil wcześniej, zaznaczam z góry, że potraktujemy to wypalenie zawodowe, walkę z wypaleniem zawodowym nie jako temat jedyny, główny i przewodni, natomiast jako pretekst do rozmowy o pracy w ogóle, w różnych kontekstach, w kontekstach kulturowym, historycznym, społecznym, jednostkowym, w najróżniejszych uwarunkowaniach. Oczywiście będziemy też pytać o to, dlaczego lubimy lub nie, albo dlaczego zniechęcamy się do pracy i dlaczego mówimy o tym wypaleniu. Naszym gościem jest profesor Przemysław Rotenguber, etyk, filozof Poznańskiego Uniwersytetu. Dzień dobry.
Kłaniam się.
Pewnie poruszymy różne tematy związane z pracą. Tak się od razu z pracą kojarzy wartość materialna, prawda? Ale od razu mówimy sobie, przecież praca ma ogromną wartość niematerialną. Też poeci o tym też bardzo mocno pisali, nasi bardzo, prawda? Że ono widzi, wspomnę. Kontekst społeczny i uwarunkowania indywidualne to są dwa z kolei też spojrzenia na pracę bardzo ważne, czyli to funkcjonowanie w grupie i praca dla nas samych, dla naszego rozwoju, czy też emocjonalnego, czy zawodowego, ale w sensie pasji naszych własnych, zamiłowań. No i obowiązek i potrzeba pracy to jest chyba też bardzo ważna rzecz. A to wszystko jeszcze z punktu widzenia tego, jak to się zmienia w historii, czyli czym była praca dla naszych dziadów, rodziców, dla nas samych, czym jest dzisiaj. A więc i o wartości pracy, i o tym, że może nam ta praca kiedyś się znudzić, zniechęcać, stąd potem się pojawia to określenie wypalenia zawodowego, nawet już chyba z przyszłego roku to będzie w medycynie pracy taka rubryczka, która będzie pozwalała dawać L4 już bez żadnych problemów na wypalenie zawodowe. Wiemy, że już teraz też to się zdarza. 618-654-654. Państwa zapraszam do rozmowy o pracy. Zacznijmy jednak od tego hasła zniechęcenie do pracy, wypalenie zawodowe, bo skoro raz się rzekło, że dzisiaj jest taki dzień, to zacznijmy od tego, aby przejść później do tych najróżniejszych innych uwarunkowań pracy i kulturowych, i historycznych, i społecznych.
Och, temat rzeka, doprawdy nie wiem od czego rozpocząć. No, wpadło mi do głowy, kiedy pan redaktor opowiadał o tym, o czym będziemy rozmawiali, to co napisane jest w Księdze Rodzaju, kiedy pierwsza para zostaje wypędzona z Edenu, Pan Bóg mówi, zwraca się do nich, mówi, że będą w mozole wykonywali swoją pracę, że ona nie będzie niczym przyjemnym, będzie życiową koniecznością. Koniecznością, no bo cóż, koniecznością materialną. Aby żyć, trzeba jeść.
Czyli praca to dożywocie.
Tak, praca to obowiązek. Ale my żyjemy w innym świecie, to znaczy w świecie, w którym oczywiście praca i wszelkie konsekwencje wynikające z wykonywania pracy nie są obce nam również w tym aspekcie, ale jednak oczekujemy od pracy czegoś więcej. Oczekujemy od pracy na pewno osobistego spełnienia. Chcemy, by nasza wykonywana przez nas praca dawała nam satysfakcję, ale również ważne jest dla nas, jak wykonywana przez nas praca, jak nasze społeczne role, w tym wypadku odnoszące się do społecznego, tak zwanego społecznego podziału pracy, jak są przez społeczeństwo, przez innych ludzi postrzegane. Czyli mamy w sumie trzy takie elementy. Mianowicie trzeba zarabiać, czyli kwestie materialne, osobiste spełnienie i prestiż związany z wykonywanym przez nas zawodem. I to się, przedziwne konfiguracje powstają. Na przykład z badań, nie ukrywam, dość starych, bo sprzed 10 mniej więcej lat wynikało, że dużym prestiżem cieszy się zawód profesora uniwersyteckiego, ale...
Panie profesorze.
Ale uczestnicy badania nie życzą takiego losu swoim dzieciom. Prestiż prestiżem, a tak. Dochód to coś zupełnie innego.
No, mówiąc o tym, czym jest prestiż, czym jest dochód, to możemy powiedzieć o tak naprawdę dewaluacji wielu zawodów, prawda?
Tak.
Które kiedyś były i prestiżowe, i pozwalały jakoś nie najgorzej materialnie funkcjonować. Może już nie będę tych zawodów wymieniał, bo każdy wie, o co chodzi, nie będziemy do tablicy wywoływać. Chciałbym, żebyśmy też spojrzeli na te trzy aspekty w kontekście historycznym, czyli czy dla naszych przodków też to były takie aspekty, czy oni byli jakby bardziej zdeterminowani sytuacją tu i teraz i nie mogli tak się bardzo rozwijać i myśleć o tych różnych aspektach. Dobrze? Pan Krzysztof do nas zadzwonił. 618-654-654. Dzień dobry.
Dzień dobry. No ja sądzę, że są dwa aspekty takiej pracy, to znaczy, jeżeli ja pracuję u pracodawcy, co w tej chwili coraz więcej wymaga, pracuję już tam 8 lat, No i to zniechęcenie do pracy jest dlatego, że są wymagania, a nie ma zrozumienia, o w ten sposób. I drugi aspekt pracy to ci, co robią po prostu tak jak właśnie pan profesor, czy ktoś z zamiłowania coś pracuje, ma własną firmę i tak dalej, i tak dalej. Ale zniechęcenie wychodzi z tego, że pracodawcy bardzo dużo wymagają, nie ma zrozumienia, po prostu rób, a nie jest tak, słuchajcie chłopaki, chodźcie zrobimy to i to i to, czy nam się to uda. No mi się wydaje, że na tym to polega.
Czyli chłodna eksploatacja, jakby to tak nazwać.
Tak, chłodna eksploatacja i po prostu ja podejrzewam, bo no już mam te 62 lata, ja podejrzewam,
zaraz sobie zapiszę,
że jakby pracodawca, że jak pracodawca albo brygadzista by tak podchodził bardziej ze sercem, to ludzie by więcej zrobili niż to, że to masz zrobić do 14 i to musi być zrobione. No tak, takie mam podejście, tak to wygląda. Także u mnie zniechęcenie polega na tym, że chłodne jest właśnie podejście pracodawcy czy tam brygadzisty do człowieka.
Czyli mniej radości, a więcej obowiązku i konieczności. Tak, dziękuję bardzo.
Tak, radości nie ma.
I pan profesor teraz.
Tak, pan Krzysztof ma rację. Zresztą wspomniałem o tym na początku, że praca to temat rzeka i aspektów wymagających uwzględnienia jest tak wiele, że na pewno nie poruszymy nawet połowy tych wątków podczas naszego spotkania. Tutaj pan Krzysztof poruszył temat kultury gospodarczej i stanął mi przed oczami Janusz Hryniewicz, socjolog z Warszawy, ale właściwie poznańskiego pochodzenia, który pisał o folwarcznych wzorach polskiej kultury gospodarczej, że my się wciąż zachowujemy, zwłaszcza nasi pracodawcy zachowują się jak pan w dawnym folwarku i ponosimy tego konsekwencje, zwłaszcza ponoszą konsekwencje tego pracobiorcy. Ale tutaj chciałbym wspomnieć o ciekawym zjawisku zaobserwowanym i dobrze opisanym w krajach lepiej rozwiniętych gospodarczo od nas, mianowicie o tak zwanym efekcie obrotowych drzwi. Mianowicie, kiedy gospodarka jest na odpowiednim poziomie, kiedy poszukuje się pracowników, to takie podejście do pracownika skutkuje tym, że ten pracownik, jak w przypadku obrotowych drzwi, wchodzi do przedsiębiorstwa i z niego wychodzi, ponieważ nie chce pracować z takimi ludźmi. No, problem w naszych realiach może polegać na tym, że trzeba by się było reedukować, a zwłaszcza reedukować tych, którzy dają pracę.
No tak, ale to mamy jeszcze dwa aspekty, zanim wrócimy do tych trzech aspektów pracy, o których pan profesor powiedział. Pierwszy to jest taki, że także w tych społeczeństwach zachodnich, o których pan powiedział przed chwileczką, że tam inaczej się podchodzi do pracownika, ten efekt wypalenia zawodowego też jest zauważalny i tam był diagnozowany. Tak?
No tak, z całą pewnością i to jest rzecz analizowana od bardzo wielu lat.
Inne podejście do pracownika.
Tak.
Chyba, że tylko teoretycznie.
Nie. Jeśli chodzi o kulturę gospodarczą państw zachodnich, to tutaj bym pewnie odwołał się do Maxa Webera. Przepraszam, że tutaj tymi nazwiskami państwa zarzucam, ale Max Weber opisał to zjawisko z uwzględnieniem systemu administracyjnego. To biurokracja kieruje wszystkim i nad wszystkim sprawuje pieczę. W związku z tym pewne kwestie związane z wykonywaniem pracy tam są dużo lepiej uregulowane. To jest właśnie to, o czym wspominał pan Krzysztof. Przychodzi do pracy i wie, jaki jest jego zakres obowiązków. Na przykład wie, że jeżeli pracuje przy koparce, to nie będzie naprawiał dźwigu, bo tego jest elektryk.
Ma od do, ma swoje zagwarantowane rzeczy święte, że tak powiem, a o nadgodzinę trzeba bardzo poprosić, a nie uważać to za oczywiste, prawda?
Jest prawo, są związki zawodowe, więc problemy są inne, a jest wypalenie zawodowe. I teraz tak, tutaj znów mamy cały wysyp teorii, które nam to objaśniają. Ja nie ukrywam, że najbliższa jest mi teoria pewnego Niemca, który po II wojnie światowej postanowił pozostać w Stanach Zjednoczonych. Nazywał się Herbert Marcuse. I tenże Niemiec, właściwie to nawet nie wiem, czy nie Amerykanin, pewnie by się obraził już pod koniec życia, gdyby tak go nazwał, twierdził, że u nas jest dokładnie tak, jak przedstawiał człowieka Sigmund Freud. Mianowicie mamy dwa silniki, jakby dwa napędy. Ten pierwszy napęd to jest właśnie nasze poczucie obowiązku, to, że codziennie rano wstajemy, robimy śniadanie naszym dzieciom, czy nie wiem, później pranie, czy to wszystko, co składa się na nasze życie, a właściwie na te nasze życiowe obowiązki, w tym pójście do pracy, ale po drugiej stronie to jest dojmująca potrzeba twórczości, zrobienia czegoś sensownego z sobą samym. A, no właśnie samo spełnienie, no nie wiem, to wszystko, co jest związane szeroko pojętym inwestowaniem w siebie.
No tak? To od razu mi się kojarzy, że przerwę, przepraszam najmocniej, że skoro Zachód, no, nie chciałbym, żeby to było takie oczywiste, że Zachód i tak dalej, ale że skoro tam są większe możliwości i mamy bardziej rozbudzony ten pęd do tego, żeby tworzyć, żeby coś robić, to zaczynamy brnąć w już takie sfery
Panie
za daleko idące.
Potrzeba awansu, chęć zarobienia więcej niż ma się w chwili obecnej. Poza tym jeszcze...
Znaczy, ale to też się gdzieś kończy, skoro dochodzi do wypalenia zawodowego.
Do niedawna się to wcale nie kończyło, bo to się wiąże na przykład z tym, że człowiek sukcesu to ten, który jeździ lepszym samochodem. W związku z tym cały czas jesteśmy zewnętrznie motywowani do tego, żeby więcej pracować, żeby więcej obowiązków wziąć na plecy, żeby przyjąć więcej obowiązków. Jakim kosztem?
No to
kosztem
właśnie.
Kosztem samospełnienia. Kosztem samospełnienia.
Czyli niby się spełniamy.
Im więcej tego obowiązku, tym mniej inwestowania w siebie, tym mniej samospełnienia. I Herbert Marcuse twierdził, że myśmy się tak już zagalopowali z tymi najrozmaitszymi obowiązkami, z obowiązkami zawodowymi na czele, żeśmy zapomnieli o sobie samych. On to nazwał człowiekiem jednowymiarowym.
A no właśnie i to jest też kwestia, którą pan profesor dotknął, a chciałem również o to zapytać, czyli funkcja pracy w naszym życiu, którą ja obserwuję jako ewoluującą ciągle w tę stronę, że wyciąga nas i zasysa z naszego życia prywatnego, z naszej intymności i zaczyna nad nami panować. W ten sposób właściwie to powiedzielibyśmy podobnie, tak? Przed chwileczką.
To jeszcze inna...
Podobnie mówię, tak, że nie tak samo.
Jeszcze inny nurt w humanistyce, ale który opisał dokładnie to, o czym pan redaktor wspomniał, mianowicie to jest tak. Kiedy jesteśmy dziećmi, a później nastolatkami, poruszamy się w środowisku rówieśniczym, gdzie obowiązują pewne zasady, w największym skrócie zasady moralne. Lojalność, przyjaźń, ja wiem, oddanie wzajemne, a następnie szkoła i praca, gdzie obowiązują już zupełnie inne zasady. Co więcej, chcielibyśmy być lojalni, chcielibyśmy oddani być naszym przyjaciołom, no ale tu się pojawia dylemat również świetnie opisany w teorii zarządzania w etyce gospodarczej, mianowicie proszę sobie wyobrazić inżyniera, którego najlepszy kolega w miejscu pracy dopuścił się przeoczenia, ale które dla przedsiębiorstwa okazało się czymś druzgocącym, na przykład poważną awarią. I teraz się pojawia takie pytanie, czy raczej być lojalnym wobec tego kogoś jako kolegi z podwórka, czy potraktować go jako pracownika, który jednak się nie spisał. Coś zaniedbał, coś poważnego zaniedbał, tak? Zrobiono takie badania na całym świecie. Proszę sobie wyobrazić, że tylko inżynierowie amerykańscy oświadczyli, mam na myśli tutaj przekrój całego świata zachodniego, że uznaliby winę tego swojego kolegi i oczekiwaliby od kolegi, żeby się przyznał, że on to zrobił.
618-654-654. Drugi aspekt, o który chciałem zapytać w kontekście naszej rzeczywistości i tej drugiej zachodniej. Wspomniał pan o tym takim folwarcznym podejściu do pracownika. No, czyli tutaj mamy jakby głębszą kwestię, bo po prostu stosunku człowieka do człowieka, wykorzystując zależności.
Oczywiście, to znaczy dziś na korzyść pracobiorcy generalnie przemawia to, że pracy jest wiele, a chętnych do pracy coraz mniej. W związku z tym pracodawcy powinni się reedukować, o czym wspomniałem wcześniej, we własnym, dobrze pojętym interesie, bo za moment może się okazać, że po prostu zabraknie im rąk do pracy.
Czy rąk do pracy zabraknie dlatego, że pracodawcy nie zmieniają swych postaw, nie ewoluują, jeżeli chodzi o proponowane sposoby zarabiania, czy też partycypowania w zyskach na przykład, tak? Nie mówię o jakichś tam wielkich partycypacjach zysków, ale o podziale tym, że wypracował ktoś coś dla właściciela.
Ja nawet bym nie przechodził do kwestii szczegółowych. To jest kwestia umówienia się z pracownikiem i dotrzymania tej umowy. Jeżeli to jest stała pensja, ale w ramach stałych obowiązków zawodowych, to niech się pracodawca tego trzyma.
No tak, no to poniekąd jest wspólne z tym, co wspomniałem przed chwileczką, bo uczciwie dzieli się tym, co dzięki nam potrafi wypracować, prawda?
Naturalnie.
618-654-654. Pan Krzysztof?
No, ja bym chciał jeszcze raz się wypowiedzieć w stronę, no, Freuda, Junga akurat ja znam, bo czytałem ich książki, ale tu mam takie pytanie. Przede wszystkim byli rówieśnikami, razem uczyli się w szkole. I jeden się wykształcił na jakiegoś tam inżyniera, zrobił firmę, drugi został zwykłym pracownikiem. I teraz tu jest ta cała zależność moim zdaniem, że ci, co mają więcej pieniędzy, tym lepszym samochodem jeżdżą, zaczynają nie dbać o tych niższych. Wiadomo, że są wyjątki, co potwierdzają reguły, ale ci, co wykorzystują tych niższych, niezależnie, że kiedyś byli przyjaciółmi. Mhm. No taki mam kontest i tak to mi się wydaje, że jest, że po prostu te przyjaźnie to jest tam jakiś ułamek, procent ułamka. Mówię trochę Junga i Freuda czytami i też tak, ja tak to przewiduję i dlatego w tej chwili w pracy, jako ja, że jestem niewykształcony, mam szkołę zawodową, nieważne, że mam 1000 książek, bo przeczytałem bardzo dużo książek i właśnie między innymi Freuda, Junga, ale ty jesteś niewykształcony, to ty jesteś na niższym poziomie, ty masz dla mnie pracować, ja mam pieniądze, mogę też być niewykształcony, ale mam pieniądze i ty dla mnie pracujesz. No chyba coś w tym jest.
Chyba coś w tym jest, ale można też spojrzeć inaczej, panie Krzysztofie. Dziękuję panu serdecznie, że jeden sobie radzi lepiej, drugi gorzej. Ten, który radzi sobie gorzej, być może mniej się przekłada. Ale to nie do pana mówię teraz i nie o panu. Tylko o ogólnym spojrzeniu na takie sytuacje, że jeden ma więcej, a drugi ma mniej. Bo być może ten, który ma mniej, no mniej się do tego przekłada i mniej mu się chce, prawda? Bo to też musimy o tym pamiętać.
Ale epatowanie bogactwem jest jednym z problemów świata zachodniego.
To temat pewnie na jeszcze jedną audycję. Ile bogactwa w jednych rękach, a jak mało tego wszystkiego w drugich i epatowanie tym, co się ma, rzeczywiście staje się powszechne, także jakby wtłoczane nam do głowy cały czas, prawda? Przez najróżniejsze przekazy, że proszę bardzo, ten doszedł do tego, w kosmos poleci. 6 8 6 5 4 6 5 4. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko bez komentarza, może nie rozwijając dwie kwestie. A propos przyjaźni, jest taka książka Życie towarzyskie, przepraszam za głos, Życie towarzyskie mózgu pani Uli Dąbrowskiej. Świetna rzecz. I tam w jednym z rozdziałów napisane było, że człowiek wypala się w pracy, kiedy nie ma tam przyjaciela, kogoś, friend po angielsku, ale kogoś takiego bliskiego, z kim ma jakiś kontakt i zależy mu dodatkowo, żeby do tej pracy chodzić. Tam się czuje też no tak w jedności jakiejś, ma jakieś wsparcie w razie czego, nie jest takim odosobnionym jednostką, to jedno, a wydaje mi się, że także kiedy nie czujemy z góry takiej akceptacji ze strony powiedzmy szefostwa, może nie akceptacji, do uznania, docenienia tego, co robimy, bo często człowiek się spala, wypala, żeby coś zrobić dobrze, a kiedy to jest tylko zamknięte w naszym działaniu, to w jakimś czasie tracimy zapał, bo na przykład firmie zależy tylko na zysku, a nieważne jak bardzo angażuje się pracownik, więc to chyba taki drugi kontekst, kiedy szef nie zwraca na to uwagi, jak działamy, jak nam zależy, tylko liczy się zysk, a nie nasza praca. To taki drugi element. To tyle. Pozdrawiam.
Dziękujemy ślicznie. No i wciąż wracamy do tej kwestii niezmiernie ważnej, że człowiek to jest istota społeczna i potrzebuje i kontaktu, i wzmocnienia, i wsparcia, i emocji również, prawda?
Organizacja gospodarcza pewnie powinna być również wspólnotą oddanych sobie ludzi, aczkolwiek jest to organizacja nastawiona na cel i to na bardzo określone cele ekonomiczne.
Tak, na zysk. I bardzo często po prostu.
No tak, ale taki jest jej sens. Mm-hmm. W związku z powyższym...
Jak to pożenić?
Właśnie. Łączenie tych dwóch kwestii, to jest finezja, to jest zadanie, które stawiamy menedżerowi, no a z tymi przywódcami wiemy sami, różnie bywa.
Dlaczego tak jest zatem? Bo przecież ten, kto tak reaguje, a nie inaczej w stosunku do pracownika, tak naprawdę podcina potem gałąź, na której sam siedzi, szczególnie jeżeli tych pracowników jest coraz mniej i coraz słabiej oddanych pracy.
No, wymiar rzeczowy to jest takie, że swoje zrobić trzeba. Nie ma takiego przedsiębiorstwa, nie ma takiej organizacji, która nie musiałaby stawić czoła zadaniom nadzwyczajnym. Wtedy od pracowników oczekujemy czegoś więcej, ale nie to decyduje, że oczekujemy od nich więcej, tylko to, jak próbujemy tego rodzaju problemy wspólnie z nimi rozwiązywać. rozwiązywać, a może przeciwko nim rozwiązywać. I to jest właśnie ten problem, o którym wspomniały osoby, które zatelefonowały do studia.
Ale bardzo, bardzo ładnie pokazali nasi słuchacze dwie strony, albo dwa sposoby spojrzenia na pracę i zniechęcenie do pracy, czy też nazwijmy to wypaleniem. Pan, który mówił o tym, że to jest taka chłodna kalkulacja, przychodzisz do pracy, ja ci płacę i w ogóle nie ma żadnej dyskusji, nie muszę ci dziękować za nic, bo ci zapłaciłem. No i pan mówi rzeczywiście...
To jest jeden powód. Tak? Drugim powodem mogą być zarobki, które jak wiemy spod każdego podręcznika ekonomii są elastyczne w górę, sztywne w dół. To znaczy nikt z nas sobie nie wyobraża, żeby mu szef obniżył zarobki, ale chciałby zarabiać więcej. I my dość szybko przyzwyczajamy się do tej kwoty, którą otrzymujemy co miesiąc, bardzo szybko dochodząc do wniosku, że ta kwota jest zbyt niska, nie w pełni satysfakcjonująca, a niekiedy w ogóle nie satysfakcjonująca. I to podkreślam bez względu na to, ile zarabiamy. Jakoś tak chcielibyśmy więcej i więcej. Oczywiście za większe zarobki trzeba się bardziej angażować. Kiedy się bardziej angażujemy, to czynimy to kosztem, nie wiem, rodziny, przyjaciół, siebie samych. No i tak możemy mnożyć.
Mówimy o tej sytuacji wciągania nas przez pracę i wyciągania z naszej prywatności, z naszego domu, z naszej rodziny. Można tak wciągnąć, przepraszam, w inny zupełnie świat nagle. Ale jest ta druga sprawa, którą przed chwileczką pani powiedziała, że być może nawet jeżeli zarobek jest konstans i zaczyna nam wydawać się, że nie jest tak duży, ale mamy w tej pracy przyjaciół i szefa, który rozmawia z nami jak z człowiekiem, to nadal czujemy chęć pójścia do pracy i wcale nie czujemy się wypaleni zawodowo.
No, poza tym dobrze, kiedy towarzyszy nam rozsądek, mianowicie powinniśmy się rozglądać dookoła siebie i zdawać sobie sprawę, że te zarobki, które są na stałym poziomie, są mniej więcej takie, że odpowiadają, przepraszam, wartości wykonywanej przez nas pracy. Co z tego, że zmienimy przedsiębiorstwo, ryzykując przy tym to, że stracimy przyjaciół albo w każdym razie dobre otoczenie, a będziemy zarabiali tyle samo albo może troszeczkę więcej. Także rozsądek tym wszystkim jest ważny. Kiedy mówimy o wypaleniu zawodowym, ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, że poza tymi wszystkimi czynnikami, które właśnie gdzieś tam wyprowadziłem z Księgi Rodzaju, że mówimy jednak dzisiaj o problemach tak zwanego pierwszego świata. Mówimy o problemach tych ludzi, którzy pracę już mają, na życie już mają i teraz chcieliby czegoś więcej. Przy czym to czegoś więcej się nie kończy.
Jest nigdy. Takie określenie bardzo proste i bardzo stare. W głowach nadmiaru mi się poprzewracało. Przepraszam, czy w jakiś sposób można to do tej sytuacji, bo mówimy o tym pierwszym świecie i o tych światach, gdzie praca jest podstawą egzystencji, a jej brak właściwie ta egzystencja ogranicza w sposób drastyczny. Znaczy jak jest dużo, to chciałby się jeszcze więcej i człowiek zaczyna wpadać w pułapkę.
Można i nie można, bo to z jednej strony są te wszystkie dowcipy, typu mamy dopiero poniedziałek, mamy dopiero wtorek, już jest środa, tak, niebawem czwartek, a czyli tak
jak... Proszę mamy dopiero dzisiaj...
Nie pamiętam, wtorek? Chyba tak. W każdym razie, no właśnie, i pod tym względem powiedziałby mój dziadek...
Panie Krzysztofie, już zaraz.
Mój dziadek powiedziałby, poprzewracało im się w głowach, tak? Mhm. Mój dziadek, który pracował w tartaku i bardzo się bał, że coś sobie tam utnie, aż zdobył pracę na kolei. Mhm. I trzymał się jej kurczowo. Wiedział, że to jest jego spełnienie zawodowe.
I o tym sformułowaniu, o tym frazeologizmie, o poprzewracaniu się w głowach, ale to kiedy pomyślałem, to właśnie chciałbym wrócić do tych naszych dziadków. Bo na początku zapowiedzieliśmy, że ten aspekt poruszymy. Pan Krzysztof.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, chciałbym zauważyć, że rynek pracownika jest nie dlatego, że komuś się w głowie przewraca i ludziom się nie chce, tylko jest demografia taka, jaka jest pomału.
Oczywiście.
I to się nie odwróci. Druga sprawa jest taka, nieważne kto skończył szkołę zawodową, kto skończył takie tam różne historie, czy kto przeczytał 1000 książek, kto milion, kto dwie. Ważne jest, co chcę osiągnąć. Kiedyś usłyszałem, jak tak stękałem i narzekałem i marudziłem, że to, że tamto. To coś mądry mi powiedział, kto biednemu zabroni być bogatym. I ja to przemyślałem trochę. Nie jestem bogatym człowiekiem. Nie. Ale zasuwam od rana do nocy. Nie wiem, jak dni tygodnia mijają, ale coś z tego wszystkiego tam trochę zostaje. No, trzeba patrzeć na siebie. A niestety dla pracodawców byliśmy, jesteśmy i będziemy tylko narzędziami. Zawsze. To się nie zmieni. Są ludzie oczywiście, którzy z nami rozmawiają i tak dalej, ale koniec zawsze jest ten sam. Jesteśmy narzędziami. Jeśli damy sobie z tego sprawę, to wszystko będzie już wtedy w porządku.
Z drugiej strony, co by było, gdybyśmy w jakiś mocno inny sposób zaczęli funkcjonować, prawda?
No to możemy maszerować socjalistycznie, nie? Przed siebie i chcieć. Tylko chcieć i gdzieś ta dziura powstanie i już nie będzie, żeby te takie chcieństwo zabezpieczać, nam dawać, bo nie będziesz czego. No to wtedy będzie rewolucja.
I tylko za pozwoleniem, z narzędziami, posługując się pańską metaforą, też już nie bywa, bo jedni rzucają te narzędzia byle gdzie, a inni naprawdę o nie dbają.
Ale ja wspomniałem, że niektórzy ludzie rozmawiają jak z ludźmi. No to już nikt na to nie może, ale zawsze są jakieś drogi wyjścia, nie? Bo możemy wtedy po prostu rzucić taką pracę i iść do pracy.
Szczególnie, jeżeli mamy rynek pracy pracownika.
Oczywiście. No tu ma pan rację z tym, że no, trzeba docenić to, że czasem jest trochę mniej, ale stabilnie.
Bardzo ważne.
To bo chwilowe takie rozkosze, że dziś dostałem, a jutro nie będę miał, to jest lipa.
Ja bym powiedział, dziękuję panu serdecznie, dzięki, że nawet możemy sobie to wypalenie zawodowe w nas wyhodować sami poprzez właśnie tego typu oczekiwania.
To przewracanie się w głowie, tylko że ja muszę koniecznie dopowiedzieć przynajmniej jednym zdaniem, bo to jest tak, że to jest nie tylko to, co nam się w głowie roi, ale również to jest sytuacja, w której po prostu życie nas zagoni do narożnika i wówczas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy po prostu wszystko zredukowane jest do życiowych obowiązków z pracą na czele i nie ma właśnie miejsca na siebie i na swoje własne potrzeby.
Na
potrzeby osobistego spełnienia.
I wtedy obowiązki nas zasają.
I wtedy to już nie jest kwestia przewracania nam się w głowie. Wtedy to jest kwestia choroby, którą wywołują jakieś zewnętrzne czynniki.
Tak.
Najczęściej pochodzenia kulturowego.
No właśnie, pochodzenia kulturowego, czyli realizacja wzorców, oczekiwań.
Pęd za pieniądzem, ja wiem, przeszacowywanie awansu wszelkiego rodzaju. Ale to jest taki przypadek, socjologia rodziny, ale często też teolodzy rodziny mówią o tym, że poświęcamy rodzinę kosztem najrozmaitszych korzyści możliwych do osiągnięcia w miejscu pracy. I tu nie chodzi o to rozsądne minimum, które pozwala nam żyć, tylko chcemy więcej.
I tutaj by można było przedefiniować pojęcie bycia bogatym, prawda?
Tak.
Bo co to znaczy być bogatym? Czy to ten wymierny pieniądz, który pozwala nam na spełnianie najróżniejszych oczekiwań, także tych, które są wywołane uwarunkowaniami kulturowymi i społecznymi? Czy bogactwo to jest zupełnie co innego?
Pieniądz to też narzędzie. Gorzej, kiedy staje się celem.
Otóż to. Pan Maciej z Ostrowa, a my w końcu do tego dziadka musimy wrócić za chwileczkę.
Koniecznie.
Panie profesorze, profesor Przemysław Rotenguber jest naszym gościem. Audycja w środku dnia. Radio Poznań za 18 minut, godzina 13. Jeszcze mamy troszkę czasu na rozmowę również z państwem. Panie Macieju, dzień dobry.
No, dzień dobry. Ja tu się nie całkiem zgodzę, bo
bardzo się cieszymy.
Pracuję w ochronie za minimalną krajową i większość firm, chociaż znam takie, co płacą więcej, płaci minimalną krajową i dosłownie, wierzcie mi państwo, krew mnie zalewa, bo to jest 2800 brutto. Krew mnie zalewa, jak ja słyszę, że posłowie dostali 4000 podwyżki, samej podwyżki, czyli więcej niż ja dostaję pensji, że ministrowie dostali 6000 podwyżki, czyli ponad dwa razy tyle, co ja dostaję wypłaty na miesiąc, a pracownicy kancelarii prezydenta dostali 8000 podwyżki, czyli prawie 3 razy tyle, co ja zarabiam miesięcznie. I żeby ja, bo mi wiadomo, minimalna krajowa nie wystarcza na życie, żeby uzyskać więcej pieniędzy, to swoim kosztem dorabiam sobie i tu, i tam, chodzę na imprezy masowe, dorabiam sobie na pracach zleconych, ale w tym momencie nie dość, że jestem gościem w domu, czyli zaniedbuję rodzinę, ale równocześnie moje obowiązki domowe również są pozostawione. No dokładnie i w tym momencie następuje konflikt między mną a rodziną, no ale no żyć trzeba, no nie oszukujmy się.
No i może dochodzić...
Powstają takie kominy, naprawdę powstają kominy.
Dziękuję bardzo. Opisał pan mechanizm tego, co wynika nie z chęci dążenia za pieniądzem, ale z konieczności, o czym pan profesor wspominał też przed chwilą.
Ale tak, z pewnością niski dochód jest bardzo frustrujący, a nierówności są jeszcze bardziej frustrujące, bo gdybyśmy wszyscy mieli troszeczkę, to pewnie by łatwiej się nam było z tym pogodzić. Natomiast kiedy te różnice są zbyt duże i dotyczą nie sfery rynkowej, tylko dotyczą tej jednak regulowanej administracyjnie, no to może wywoływać zniechęcenie, aczkolwiek wydaje mi się, że o jednej ważnej kwestii warto tu wspomnieć. Mianowicie, ja spędziłem dość dużo czasu w Warszawie, z wielu względów, również zawodowych, i wiem skąd inąd, że wielką sztuką było znaleźć kogoś, kto się podjął funkcji ministra. dlatego że to stanowisko było tak źle opłacane jak na warunki warszawskie.
Jednocześnie na świeczniku i odpowiedzialny człowiek, pokazywany i wytykany palcami.
I praca,
prawda?
Na trzy etaty.
Nie usprawiedliwiając oczywiście ministra, który jest złym ministrem, jakiegokolwiek.
Nie, oczywiście.
Prawda?
Chodzi o szefa resortu. Naturalnie.
618-654-654. Trzy aspekty pracy dziś i trzy aspekty pracy dla naszych dziadków. Czy to jest to samo, czy to nie jest to samo?
No, z pewnością nie. Jak już wspomniałem, mój dziadek był kolejarzem. Nie lubił tej pracy jakoś bardzo. To się wiązało z tym, że właściwie cały czas jeździł po Polsce i to jeździł na okrągło, pamiętam.
Ale cieszył się, że z tartaku przeszedł do...
Ale bardzo się cieszył, że ma stabilną pracę. Co więcej, taką pracę, która była źródłem jakoś tam pojętego prestiżu.
Kolejarz...
Przed drugą wojną światową to był prestiż tak, niekwestionowany. Bardzo. Po drugiej wojnie światowej, głównie pewnie z powodów finansowych i tego nadmiaru pracy, już być może ten prestiż był nieco mniejszy. Ale dziadek, że tak powiem, odcinał od tego kupony. Jemu to wystarczało. To myśmy sobie uświadomili, to jest być może jeden z dowodów, jeden z argumentów przemawiających za tym, że mamy faktycznie do czynienia z postępem cywilizacyjnym, że wraz z tym postępem uświadamiamy sobie to, że mamy również inne potrzeby poza pracą, ale tak szczerze mówiąc, również poza rodziną, czy poza poprzednimi obowiązkami chcielibyśmy się spotkać z przyjaciółmi, albo może pouprawiać jakiś sport, albo mieć inną pasję, albo ja wiem, zaangażować się w coś ważniejszego, a zdarza się również coraz częściej i tak, że wykonujemy jakąś pracę, której wykonywania długo uczyliśmy się, a po latach 10, 15 czy 20 dochodzimy do wniosku, że to już nas nudzi i kiedy mamy taką możliwość, zmieniamy zawód.
No tak, ale czy można żyć bez pracy wobec tego? Tak odwróćmy to. Czy można żyć bez pracy?
Nie wiem.
Czy praca jest nam potrzebna w ogóle do czegokolwiek? Czy niebieskiemu ptakowi żyje się świetnie i to niedobrze, że jest wytykany, że on nie pracuje?
Nie wiem. Myślę, że jeśli pojmujemy pracę jednak jakąś twórczość, jako coś, w co angażujemy się osobiście, to nie wyobrażam sobie, by normalny człowiek mógł funkcjonować bez pracy. Ale jeśli pracę zdefiniujemy biblijnie jako mozuł, jako coś mozolnego, coś, co nam wyłącznie ciąży, a co robić musimy po to, żeby zdobyć środki na życie, to potrafię sobie wyobrazić kogoś, kto dał sobie z tym spokój, bo mógł.
Dobrze. Praca jest obowiązkiem, czy jest przyjemnością, czy jest szansą, czy jest potrzebą. O tym dzisiaj rozmawiamy i kiedy okazuje się, że ta praca nas nudzi, denerwuje i stwierdzimy nawet, że powinniśmy dostać L4, bo czujemy się wypaleni zawodowo. Jak Państwo słyszą, tych przyczyn takiego stanu rzeczy, który też nie jest tak naprawdę zdefiniowany, bo z definicji wypalenia zawodowego jest pewnie kilkanaście, jak i kilkadziesiąt. A zatem trzeba by sobie odpowiedzieć tak naprawdę, co mamy tutaj w środku i czy to od nas wiele nie zależy, że ta praca nam nie leży. Przepraszam za rym. 618-654-654. Pan Krzysztof?
No ale... No właśnie chciałem powiedzieć,
modlę na tym
scenariusz po raz któryś teraz, bo widzę, że mi mało jest zainteresowania.
Myślę, że Państwo słuchają, bo chyba najczęściej rozmawiamy o pracach jako zarobek, szansa na zmianę, na lepszą pracę, a my dzisiaj troszeczkę inaczej patrzymy na to.
No więc właśnie ten moduł, cały czas polega ten moduł, no na tym to polega, że musimy robić, musimy pracować dlatego, że musimy mieć. I właśnie jeszcze bym chciał dopowiedzieć, że jest ten problem, że nie ma zaangażowania powiedzmy pracodawcy, żeby mobilizować nas do tej pracy.
Zmobilizować, tak? Dobrze. Wie pan co, bo bardzo słabo słychać. Ten wątek może będziemy kontynuować, czyli mobilizacja do pracy przez pracodawcy. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie, ale chciałbym też nawiązać do tego, co wcześniej padło, że jesteśmy traktowani jako narzędzia przez pracodawców, ale cóż by to było, gdybyśmy byli traktowani inaczej, czy to wszystko by się nie posypało? Oczywiście w odniesieniu do narzędzia, które są uczciwie dobrze używane i o które się dba.
No właśnie, ja nie widzę w tym nic złego. Podkreślmy, że jest to metafora. Kiedy tak, mówimy o narzędziach, to mówimy o grupie celowej, o organizacji gospodarczej, w której zdobywamy zatrudnienie, w której pracujemy i w której mamy wyznaczone, określone zawodowe
obowiązki. Jesteśmy komuś potrzebni.
Obowiązki, tak. Jesteśmy od tych obowiązków, mówiąc krótko. I w związku z tym porównanie tego z narzędziem, no cóż, jeśli komuś to odpowiada, proszę bardzo, no ale to tak już jest, że po prostu potrzebuje nas ktoś ze względu na nasze umiejętności, umiejętności czy zawodowe kwalifikacje. I cóż, kiedy się z tych obowiązków zawodowych wywiązujemy, kiedy otrzymujemy informację zwrotną o tym, że mówiącą o tym, że nasz pracodawca jest zadowolony, kiedy to byłoby w ogóle idealnie, jeszcze w osobny sposób stajemy nagrodzeni za tą dobrą lub bardzo dobrą pracę, no to cóż, czego oczekiwać więcej, żeby praca zamieniła się w rodzinę, no to się przecież nie stanie.
No nie, aczkolwiek często rodzina zamienia się w pracę niestety.
Tak, i kiedy to jest alternatywa, to mamy jeden z powodów wypalenia zawodowego. Aczkolwiek ja bym wypalenie zawodowe potraktował jako, bardziej jako pytanie niż odpowiedź, na które ktokolwiek chciałby udzielić, a to z tego powodu, że jak to jest z tym naszym leczeniem z wypalenia zawodowego, to ci, którzy tego doświadczyli, wiedzą najlepiej.
Nie da się wyleczyć, a można pogłębić jeszcze
no,
problem.
Takie mam obawy.
To jest chociażby kwestia ucieczki od pracy, którą się wykonuje i potem próby powrotu już do jakiejkolwiek pracy. No, okazuje się to bardzo trudne i jest to wielki problem i trzeba się leczyć, tego, że się leczy jeszcze. Można zabrnąć w ślepą uliczkę 618-654-654. Jeszcze jeden aspekt, panie profesorze, chciałbym z panem poruszyć. Nie wiem, czy się on panu podoba, czy nie, ale jednak go tutaj przywołam, a mianowicie, czy nie mamy do czynienia z takim pozbawieniem pracy, no już nie powiem, że etosu, bo to piękne i wielkie słowo i tak kiedyś wielcy również wieszczowie o tym pisali też pięknie i jest ten duża głębia, ale sensu, znaczenia, jakiejś takiej wartości większej niż tylko zwykła wartość materialna i gwarantująca jakąś tam egzystencję, no bo kiedy mówi się, że pewne rzeczy nam się należą tylko dlatego, że jesteśmy, kiedy mówi się o testowaniu tak zwanego gwarantowanego dochodu, dochodu, który będzie bezwarunkowego. Są badania i próby w tej chwili takich badań w Niemczech, były w Kanadzie. No to być może przechodzimy do takiej sytuacji, gdzie ta praca nie jest ważna. Ważne, że my jesteśmy dyspozycyjni, że jakieś pieniądze dostajemy i nie musimy myśleć o tym, żeby pracować po coś.
Tak, poruszył pan redaktor bardzo ważny wątek, o którym zapomniałem. Duma z wykonywanego zawodu.
Otóż to.
Zawód, który określa nasze miejsce w społeczeństwie, a które powoduje, że nasze otoczenie przygląda nam się z szacunkiem, szanuje nas po prostu, tak? Rzeczywiście mamy do czynienia z zanikaniem etosu zawodowego. Pewnie tu należałoby użyć liczby mnogiej ze względu na mnogość wykonywanych profesji. Natomiast fakt jest faktem, że to chyba należy do historii. To jeszcze było doświadczenie moich dziadków, o którym to pokoleniu kilkakrotnie wspominaliśmy. Dzisiaj zdaje się, że w przypadku może niektórych profesji, tych najbardziej ekskluzywnych typu medycyna, sądownictwo, właśnie wyższa uczelnia, daj Panie Boże, nie wiem, być może cokolwiek jeszcze z tego zostało w postaci namiastkowej. A dlaczego w postaci namiastkowej?
Cokolwiek właśnie.
Bo albo to dotyczy wszystkich profesji społecznych, użytecznych, albo to jest tak, że się po prostu z tego wycofujemy i robimy coś po prostu, żeby zarobić na życie.
Albo ten prestiż jest już inny niż kiedyś, bo to był prestiż zawodu nie tylko dlatego, że ten ktoś dobrze zarabiał i był dobrze sytuowany, tylko że to była
ważna
misja,
ważna społeczna funkcja,
to był właśnie ten etos pracy.
Tak, dzisiaj przez pieniądze to może tak
dzisiaj jest, przez pieniądze.
Że ktoś jest ważniejszy od innych, albo nie wiem, może się popisywać tym, czym się zajmuje właśnie ze względu na to, że może z tego, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć więcej. Natomiast, no cóż, gdzie jest ten Judym, gdzie jest ten Rzecki, tak? Gdzie są ci ludzie, którzy coś dostali ważnego, a dostali mianowicie profesję.
Tak, a gdzie jest pan Darek? Po drugiej stronie. Halo, dzień dobry, tak, panie Darku.
Dzień dobry. Tak jak słyszałem powiedzenie, panowie, pracuje się po to, żeby żyć, a nie żyje po to, żeby pracować. Druga sprawa...
Podobnie jak je się po to, żeby żyć, a nie żyje się po to, żeby jeść.
Dokładnie. A można nie pracować. No, po prostu urodzić się Carringtonem, tak zwanym. No, nie musimy pracować po prostu. No, ja pracuję już prawie 35 lat. No i nie żałuję.
Ale czy pracujemy po to, żeby żyć, czy żyjemy po to, żeby pracować? Wydaje mi się, że jest kilka takich profesji, gdzie jednak ta druga prawidłowość zachodzi i to na życzenie samych zainteresowanych. No ja wiem, ktoś na przykład chce zostać komandosem w gromie, albo księdzem, albo właśnie lekarzem, ale tak bardziej Judymem, czyli pewnie trącącą myszką postawa. Ale w każdym razie wyobrażam sobie bardzo wiele takich profesji, które stają się pasją wykonujących je ludzi i w wtedy one stają się również ich życiem.
No, pewnie ta kropka to było potwierdzenie tego,
Panie Boże.
Tego zdania. Co oznacza dla nas to, że praca jest też możliwością rozwoju naszego. I to pytanie, ono się przewijało, właściwie o tym mówiliśmy dzisiaj. Pytanie tylko, jak daleko rozwój jest tym, co przynosi nam satysfakcję? A jak daleko brniemy w sytuacji, kiedy zaczynamy być uzależnieni, jak pan powiedział, już chorobowo wręcz, no albo ekonomicznie, tak jak mieliśmy mowę o tym, że pensja nie pozwala na przeżycie i trzeba szukać kolejnych aspektów, prawda?
Cudownie byłoby, gdyby te trzy elementy, o których tutaj cały czas opowiadamy, dało się połączyć, kiedy ktoś, ja wiem, powiedzmy, bardzo lubi łacinę i grekę i studiuje w związku z tym filologię klasyczną, albo wszystko do geografii czy historię. I żeby po tym, w tym społeczeństwie, w tym kraju, dla takich ludzi była praca społecznie użyteczna. Czyli nie chodzi o to, żeby ktoś z góry ten proces organizował, ale żeby również społeczeństwo widziało potrzebę uprawiania takich zawodów i żeby ktoś, kto tę pracę wykonuje, mógł otrzymać za nią godziwe pieniądze.
No tak, no to jest, otwieramy sferę...
Nie, przepraszam, ja właśnie sobie próbuję przygotować coś w rodzaju przepisu chroniącego nas przed wypaleniem zawodowym. Tylko, że nie możemy tego zrobić w pojedynkę.
No właśnie,
z tego,
ile od nas jednostkowo zależy, tak, a ile nie. Ale wszystko, zależy bardzo dużo, mimo wszystko. Mimo wszystko zależy bardzo dużo, bo jak nie mam, sami możemy w sobie wyhodować niechęć do pracy i stworzyć w sobie to wypalenie zawodowe.
Na przykład nie zostawać filologiem klasycznym czy historykiem, bo po co?
Dziękuję bardzo. Dobre rady zawsze w cenie, panie profesorze. Ja państwa serdecznie zapraszam do dyskusji też na łamach internetu www.radiopoznan.fm. Myślę, że naprawdę warto pozastanawiać się nad naszą pracą, stosunkiem nas do pracy, pracodawcy do nas do rodziny, rodziny do naszej pracy, bo z tego można bardzo, bardzo dużo dobrych albo konstruktywnych wniosków wyciągnąć, prawda?
Na pewno.
Pan Przemysław Rotengruber, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, etyk i filozof. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
I szanowni państwo, nasi słuchacze brali udział w tej rozmowie. Bardzo dziękuję. Ryszard Wojtowicz, panu też dziękuję. Realizuje program Tomasz Jędraszczak. Do usłyszenia.